TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
Dzień dobry, Cezary Łasiczka. To jest program Owczarek. Gościem jest pan profesor Łukasz Goczek, Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry państwu, dzień dobry, panie redaktorze.
Wojna w Zatoce, czy też atak Izraela i Stanów Zjednoczonych na Iran wywołał sporo, użyję słowa, niedogodności. No, zauważyliśmy, że ceny ropy, ceny benzyny na stacjach benzynowych znacznie wzrosły. Rząd w niektórych państwach, w tym w Polsce, musiał interweniować. Ale oprócz takich oczywistych wyzwań dla naszego portfela pojawi się cała masa nieoczywistych wyzwań, które być może nie od razu kojarzymy no właśnie z wojną, czy też z blokadą cieśniny Ormus. No bo pewnie nie wszyscy wiedzieli, że oprócz ropy na przykład jeszcze gaz jest transportowany, a skoro gaz nie jest transportowany, czy jest transportowany w mniejszym zakresie z powodu wojny, no to ceny nawozów sztucznych wzrosły, no bo a co za tym idzie, jak ceny wzrastają, to jest mniejszy dostęp, a co za tym idzie, plony, a co za tym idzie, wzrost cen, także, nie wiem, warzyw, owoców. Ale być może dla niektórych to będzie zaskoczenie, prezerwatywy, ceny prezerwatyw wzrastają, nie powiem, że w zastraszającym tempie, ale 20, 30, 40%. W jaki sposób powiązać prezerwatywy z cieśniną Ormus, a jednocześnie które inne nieoczywiste towary czy usługi powiązane są z tym konfliktem, a nie przychodzą nam od razu do głowy?
Tych towarów jest po prostu bardzo, bardzo, bardzo dużo. Większość współczesnej chemii to po prostu chemia organiczna i różnego rodzaju węglowodory, które mają swoje źródło właśnie w Zatoce Perskiej. To przede wszystkim one decydują o tym, no co w zasadzie produkujemy. Te wszystkie współczesne, nowoczesne materiały, plastiki, ale też właśnie różnego rodzaju produkty powiązane z gumą. To nie jest czysty lateks, to najczęściej są różnego rodzaju mieszanki. Możemy spojrzeć chociażby na opony samochodów. Jest tego po prostu bardzo, bardzo dużo. I jednocześnie no czasami nie są to zupełnie oczywiste właśnie sytuacje, tak jak właśnie z tymi prezerwatywami, ale również mamy do czynienia z bardzo różnymi i bardziej potrzebnymi rzeczami, jak strzykawki, czy różnego rodzaju jednorazowe rękawiczki nitrylowe, które też mają bardzo istotny komponent. Tych towarów po prostu jest nieograniczona ilość, a na skutek tych no tej blokady, wzajemnej blokady obecnie, bo to się zmienia, prawda? Wzajemnej blokady Stanów Zjednoczonych i Iranu nie ma jak dostarczyć tych węglowodorów, żeby wyprodukować te wymienione towary. Czasami zupełnie nieoczywiste i co też ważne, nie ma tym czego zastąpić. Są to absolutnie, że tak powiem, technologie, które to nie jest tak, że nie wiem, że jeżeli na przykład my widzimy, że na dystrybutorze, na pylonie cena jest wyższa, no to może pojedziemy pociągiem, może pojedziemy tramwajem. Są jakieś sposoby, zwłaszcza w krajach bogatych, gdzie możemy próbować jakoś przerzucać te koszty. Natomiast no, jeżeli, że tak powiem, brakuje do produkcji strzykawek czy podstawowych medycznych medykamentów, to również leki, to wszystko jest w sposób zupełnie niezastąpiony.
Ale to też rodzi pytanie, no bo tutaj mamy, powiedzmy, sytuację ekstraordynaryjną, czyli coś, co no, od pewnego czasu można było przewidzieć, ale pewnie gospodarczo trudno się do tego przywiązać. No ale czyż nie jest jakąś, nie wiem, zaletą zdrowego rozsądku, że szczególnie jeżeli chodzi właśnie o łańcuchy dostaw, o sposoby produkcji, czy o sposoby dostawy, tak, to taka stara zasada, że nie wkłada się wszystkich jaj do tego samego koszyczka, mówiąc krótko, tak? Czyli jeżeli cała produkcja czy sieć dostaw opiera się na, nie wiem, jednej firmie, jednej cieśninie, jednej, nie wiem, firmie spedycyjnej czy jednemu systemowi produkcji, no to zdrowy rozsądek podpowiada, że teraz dywersyfikacja jest tym, może być kluczem do sukcesu, tak? Albo przynajmniej do utrzymania status quo.
Kluczem do odpowiedzi na to jest coś, co ekonomiści nazywają elastycznością. To znaczy, czy jesteśmy w stanie dany towar zastępować w prosty, łatwy sposób. I ta elastyczność, jeśli chodzi o te węglowodory, jest niestety bardzo niska. To nie jest tak, że możemy właśnie w bardzo prosty sposób zastąpić czymś innym. Więc tych producentów na świecie, zwłaszcza tak dużych i tanich jak Zatoka Perska, po prostu zwyczajnie na świecie nie ma. Jeśli chcemy mieć te węglowodory w dużej ilości i tanio, no to niestety musimy stamtąd czerpać, czy nam się to podoba, czy raczej nie bardzo. Jeżeli się nad tym zastanowimy, że dodatkowo obłożona sankcjami, zresztą do niedawna była Rosja, czy wcześniej Wenezuela, no to tych producentów ropy naftowej robi nam się po prostu bardzo mało. Są to kraje z reguły nieprzyjazne dla nas i to powoduje też dodatkowe problemy, które się tylko piętrzą w razie takiej sytuacji jak właśnie ta irańska. Więc kluczem do odpowiedzi jest to, że tej ropy naftowej nie da się z niej zrezygnować. Produkujemy tyle różnych plastików, które są tak niezbędne, czy są to zabawki, czy to są medykamenty, czy to są wspomniane strzykawki, opony, czy zwykłe zasilanie samochodów, w tym ciężarowych, które stanowią kręgosłup naszego transportu w ogóle w Europie, no to mamy bardzo poważny problem na każdym polu. Nawet jeżeli jest on w tej chwili trochę, że tak powiem, złagodzeniem podatków oraz uruchomieniem rezerw złagodzony.
Przypominam sobie, że przecież już podobne problemy w sieci, w łańcuchach dostaw były przy okazji COVID-u, tak? I pamiętam, że nagle okazało się, że używane samochody potrafią być droższe niż samochody nowe, dlatego że tych nowych po prostu nie było, bo części i tak dalej, i tak dalej. No i myślę sobie, że może część przedsiębiorców usiadła i pomyślała sobie, ej, słuchajcie, to co robimy, żeby do takiej sytuacji nie doszło? To może zastanowimy się, że nie wiem, jest jakaś cieśnina, od której wszystko zależy, to jakoś się zastanowimy, czy gdyby tej cieśniny zabrakło, co wtedy?
No myślę, że wiele krajów Zatoki Perskiej, chociażby Arabia Saudyjska, podjęły różnego rodzaju
czyli rurociąg z północy na południe, powiedzmy, czy też ze wschodu na zachód.
Dokładnie tak. Podjęły, jak budowa tego rurociągu, podjęły jakieś działania, no ale no w przypadku chociażby Kuwejtu czy Zjednoczonych Emiratów Arabskich, no one po prostu znajdują się w tej cieśninie i nie ma sposobu, żeby się wydostawały. No a Katar jest jednym z największych producentów gazu. No a tak jak pan redaktor wspomniał, gaz to nawozy, nawozy to jedzenie. I chciałbym też zwrócić na perspektywę, która jest teraz pomijana, bo Polska stała się z jednym z najbogatszych krajów na świecie i zwyczajnie stać nas na to, żeby ten trochę wyższy rachunek
za prezerwatywy
zapłacić. Nie wiem, czy tylko, ale no generalnie też. Natomiast no przede wszystkim stać nas. Natomiast w różnych biedniejszych krajach oznacza to bardzo poważne braki. To znaczy zwyczajnie są kraje, w których administracja rządowa przeszła na pracę zdalną, gdzie są obostrzenia dotyczące dojazdu do pracy, samochody określonych numerach rejestracyjnych nie jeżdżą w określone dni i tak dalej. I to wszystko jest, że tak powiem, w tych biedniejszych krajach, gdzie bardzo często jest to jedyny sposób, żeby na przykład przy pomocy gazu zasilić kuchenkę. Są to dużo bardziej dramatyczne wybory niż, że tak powiem, u nas, gdzie jeszcze raz podkreślę, jak gdyby obniżenie tej akcyzy, obniżenie VAT-u spowodowało, że do tej pory w nadziei na to, że to jest bardzo krótkookresowa sytuacja, na co chyba nic nie wskazuje, że ogólnie rzecz biorąc to bardzo szybko, że tak powiem, sprawy się wyjaśnią i no jakoś odzyskamy i ten impuls inflacyjny nie będzie tak duży. Ale jak gdyby no kluczowym elementem jest po prostu zwyczajnie brak, co myślę, że każdy potwierdzi, kto, nie wiem, dom buduje na przykład i jak ciężko jest załatwić obecnie styropian.
No właśnie, to jest też dwie ważne rzeczy, tak? Że Polska jako państwo, i to teraz bez względu na to, ile kto tam z nas zarabia, bo są tacy, którzy zarabiają bardzo dużo, to są tacy, którzy zarabiają bardzo mało, ale to jest po prostu kwestia przedefiniowania koszyka zakupów na najbliższe tygodnie, tak? Że nie wiem, to nie pójdziemy do kina, do teatru, albo zamiast droższej wędliny kupimy tańszą, albo po prostu czegoś tam nie uwzględnimy w domowym budżecie. No, natomiast dla niektórych państw to jest kwestia tego, że po prostu znikają pewne usługi, tak? Nie wiem, transport,
tak?
Albo
tak.
Sposób, możliwość dotarcia do pracy. I co wtedy, tak? My, nie wiem, nawet powiedzmy budowę domu można trochę, no wiadomo, że to nie jest komfortowe, ale można rozłożyć w czasie, zamienić, sprowadzić, a dla niektórych to jest po prostu nagle życie się zatrzymuje niejako.
Dokładnie tak. No, dawno temu było powiedzenie właśnie, że zanim gruby schudnie, to chudy zdechnie. No i to jest niestety smutna rzeczywistość wielu krajów dotkniętych właśnie przez tego rodzaju braki. Zwłaszcza jeżeli gospodarka w przeciwieństwie do Polski, która produkuje bardzo zróżnicowane towary i w związku z tym być może po raz kolejny mamy szczęście z tym związane, to wszystko powoduje, że mamy o tyle łatwiej, że nie dotyka nas załamanie jakiejś określonej gałęzi działalności.
Nieoczywiste skutki ataku Izraela i Stanów Zjednoczonych na Iran, między innymi droższe prezerwatywy. Gościem jest pan profesor Łukasz Goczek, Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Co jeszcze jest nieoczywiste, a już się wydarzyło albo będzie się działo w najbliższym czasie, co być może nie od razu łączymy z wojną?
To znaczy, no bardzo charakterystycznym elementem, o którym mało myślimy, jest na pewno też, są też dostawy helu, który kojarzy nam się ze śmiesznym głosem po wdychaniu lub balonami, ale gaz ten ma bardzo poważne zastosowania w diagnostyce obrazowej, służy do chłodzenia magnesów, nadprzewodników oraz tak zwane pomieszczenia, sale czyste w elektronice, są też, no, jest używany do dezynfekcji, ma bardzo niską temperaturę wrzenia i jest w zasadzie niezastąpiony, a jedynym jego sposobem transportu jest właśnie żegluga, to znaczy nie da się go przewozić, że tak powiem, po lądzie w dużych ilościach, a jest produktem ubocznym destylacji gazu, więc ogólnie w sensie gazu w rozumieniu wydobywanego gazu ziemnego, więc oprócz tego siarka, też kraje Zatoki są olbrzymimi producentami siarki. I trzeba też pamiętać, jak już pan redaktor wspomniał o tych zaburzeniach związanych z COVID-em, no to faktem jest, że około 300-400 statków największych na świecie masowców, tankowców i innych po prostu sobie stoi i nic nie robi. I te statki powinny być gdzie indziej. One mają bardzo, że tak powiem, ścisłe harmonogramy. Gdzieś się ładują, potem ładują co innego, znowu płyną. To jest jak gdyby nieustanny bieg, krwiobieg światowej gospodarki, co wszystko powoduje, że no cóż, no dochodzi do lokalnych znów problemów. Im ta sytuacja dłużej się przedłuża, a wszystko wskazuje, że się przedłuża, tym bardziej te problemy będą tylko narastać. Że jakiegoś statku nie ma tam, gdzie powinien być. To są czasami na wiele miesięcy do przodu już ustalone dostawy.
No dobrze, teraz mówimy o rzeczach, które tutaj w komforcie albo w dyskomforcie naszej codzienności zauważamy. No ale chyba też należy to, na to spojrzeć jeszcze z drugiej strony, czyli mamy w kraju producentów, którzy eksportują całą masę rzeczy i podobnie, jak nie, statki nie płyną w tę stronę, to statki też, jak rozumiem, albo nie płyną w tamtą stronę, albo pewnie muszą gdzieś płynąć na okrągło, co nie zawsze jest możliwe, co znacznie podraża kwestię. Czyli powiedzmy ciastka, wyroby ciastkarskie, piekarnicze, cukiernicze, czekoladowe, sery, to wszystko przecież idzie na Bliski Wschód. Mleko w proszku, drób, jabłka, jajka.
Mnóstwo, że tak powiem, najbardziej ekskluzywnej odzieży. Wydaje się być to dla nas, że tak powiem, trochę abstrakcyjną no, historią, ale wielkie domy mody załamują ręce, ponieważ szejkowie też nie kupują. Więc ten kryzys ma wiele nieoczywistych ofiar. Być może nie współczujemy tak bardzo Louis Vuitton. Natomiast, no cóż, taki aspekt też jest. Natomiast to jest taki zabawny aspekt, ale no myślę, że podstawowym efektem i skutkiem jest jednak dla nawozów. I nawozy tutaj są absolutnie, że tak powiem, podstawową rzeczą. Nawozy są produkowane z gazu w dużej ilości. Kraje właśnie Zatoki Perskiej są głównym producentem nawozów i to ma olbrzymie znaczenie, ponieważ jest wiosna na półkuli północnej, pora, że tak powiem, nawozić. Ceny tych nawozów wystrzeliły, ceny jeszcze żywności nie wystrzeliły, prawdopodobnie licząc na to, że no cóż, no sam prezydent Stanów Zjednoczonych już chyba 7 czy 8 razy powiedział, że wojnę wygrał i zakończył. W związku z czym no wszyscy czekają, no kiedy to nadejdzie. Natomiast no, wygląda na to, że to ta sytuacja się przedłuża i na razie nie widzimy jeszcze wzrostów żywności, ponieważ rynki finansowe wszyscy żyją w takim przeświadczeniu, no, że Donald Trump jednak w którymś momencie będzie miał swój słynny taco moment, tak? Czyli że Trump zawsze stchórzy. Tak rynki finansowe nazywają działania Trumpa i czekają na ten moment, ale jednak Trump tutaj niestety nie uwzględnił, że w przeciwieństwie do wojen celnych, z których on mógł się jednostronnie wycofać i liczyć, że druga osoba też się wycofa, no tutaj mamy taką sytuację, w której no, Iran nie ma potrzeby się wycofywać.
No właśnie, bo to jest trochę tak, że zwykle jedna strona może powiedzieć, to my mamy czas, to my możemy poczekać, a tamci są pod presją, a tutaj jest sytuacja, że obydwie strony mogą to powiedzieć i Iran ma czas.
No wydaje
i Stany
mi się, że
Zjednoczone
bardziej pod presją
czas.
Że bardziej pod presją są właśnie Stany Zjednoczone i Trump. Wyborcy amerykańscy są bardzo niezadowoleni, są bardzo wrażliwi na ceny paliw. W Stanach Zjednoczonych paliwa są bardzo w niewielkim stopniu opodatkowane, co powoduje, że no nie było z czego schodzić. Nie było takiej możliwości jak u nas obniżenia akcyzy i na dystrybutorze patrzymy, no niewiele się zmieniło. Ale no przecież o ile spadła akcyza i VAT doliczany do akcyzy. Więc ogólnie rzecz biorąc, my tego aż tak nie widzimy, a Amerykanie, którzy są absolutnie uzależnieni od samochodu i dojeżdżania do pracy samochodem, no bardzo dotkliwie ich to dotyka i w związku z tym zapewne w wyborach planują podziękować Trumpowi i partii republikańskiej, na czym wcześniej wyłożył się przecież Joe Biden i wielu innych prezydentów w historii obwinianych o właśnie wzrost cen ropy naftowej. Tym bardziej, że Trump dochodził do władzy pod hasłem America First, czyli że właśnie nie żadne międzynarodowe awantury, które przeciętnemu Amerykaninowi nic nie dają, tylko że wreszcie coś się zmieni w tym kraju. Trump był prezydentem dla wielu osób pewnej nadziei, pewnej zmiany. Natomiast no, wmieszał się w pewnego rodzaju awanturę, z której teraz nie może wyjść, czyli no, dokładnie zrobił to, czego obiecywał, że nie zrobi. Więc no, z punktu widzenia własnego elektoratu, no to jest najgorszy chyba grzech.
No tak, ale mówimy o najbliższych wyborach, są wybory połówkowe pod koniec tego roku, czyli że powiem, skład parlamentu może się częściowo zmienić. No, a czemu Amerykanie, czy prezydent miałby się martwić tak bardzo o ceny amerykańskiej ropy? Przecież Stany Zjednoczone mają własne zasoby.
No tak, ale mamy do czynienia ze światowym rynkiem ropy naftowej i w momencie, kiedy na całym świecie ropy naftowej brakuje, no to wszędzie ceny idą do góry, w związku z czym idą w Stanach Zjednoczonych też do góry, ponieważ no zawsze jest właśnie opcja eksportu po tych zawyżonych cenach, co wszystko powoduje, że amerykańscy producenci... Też zwróćmy uwagę, że amerykańscy producenci nie mają ochoty zwiększać produkcji ropy naftowej, ponieważ już parę razy zostali, że tak powiem, negatywnie doświadczeni takimi sytuacjami, że prezydent jeden, drugi amerykański prosił, żeby wyprodukowali więcej, żeby ceny spadły, po czym te ceny spadały bardziej niż jak gdyby tego oczekiwali. Innymi słowy, prezydenci dokonywali jakiejś polityki, która jak gdyby dodatkowo zmniejszała ceny paliw, co powodowało, że dużo tracili. Więc teraz w tej sytuacji amerykańscy producenci są bardzo zadowoleni, jak gdyby zarabiają więcej na tym samym. Natomiast no, z punktu widzenia amerykańskiego wyborcy jest to sytuacja zwyczajnie zła, ponieważ mamy w Stanach Zjednoczonych coś, co nazywają cost of living crisis, czyli mamy taki kryzys kosztów życia. Amerykanin widzi, że od czasów COVID-a strasznie podrożały usługi, zwłaszcza, ale no żywność, nawozy, o których my mówimy, wszystko bardzo istotnie podrożało, a teraz jakby chcemy dojechać do pracy, zarobić więcej, bo tam taki jest rodzaj pewnego mitu założycielskiego, że z każdych problemów możemy się wydobyć jeszcze więcej pracując, no ale no nawet do tej pracy nie możemy dojechać, ponieważ Amerykanie jeżdżą do pracy na olbrzymie odległości. To są, że tak powiem, 50-60 kilometrów, to jest krótki dojazd według Amerykanów w jedną stronę. Więc jak oni tak dużo jeżdżą, tyle spalają tymi paliwożernymi samochodami, to dla nich są to olbrzymie koszty.
Czyli to nie jest tak, że w amerykańskich producentach, powiedzmy, ropy naftowej jest taki gen patriotyczny, który mówi na całym świecie drogo, ale my naszym obywatelom będziemy sprzedawać taniej.
No cóż, dla mnie to są pewnego rodzaju bajki, które, że to tak powiem, firmy, które mają na celu zysk, chętnie, że tak powiem, angażują się w różnego rodzaju inicjatywy, żeby polepszyć ten swój wizerunek, ale no na koniec końców mamy twardą grę i myślę, że dobrze pamiętają tą sytuację, w której kilka razy zwiększali właśnie podaż ropy naftowej w obliczu na różne kryzysy, a potem jak gdyby były dodatkowe, że tak powiem, miary, które powodowały dalsze tanienie ropy, co powodowało, że zwyczajnie tracili. Więc teraz zajmują jak gdyby drugą stronę.
Jasne. A dodatkowo, no to mówiliśmy o, że tak powiem, bezpośrednich skutkach, no ale przecież droższe paliwa to też w niektórych rejonach droższa energia, tak? A droższa energia to są droższe koszty produkcji całej masy innych rzeczy.
No dokładnie tak. To znaczy, no chcemy tego lub nie. To znaczy... Bardzo dobrze. Rozwijają się alternatywne, odnawialne źródła energii i to jest właściwy kierunek. Natomiast na tę chwilę nadal gospodarka oparta jest na spalaniu węglowodorów. Nie jesteśmy w stanie w krótkim okresie nic absolutnie z tym zrobić. No i w tym sensie ta irańska blokada jest tutaj absolutnie skuteczna i dodajmy, że od początku była mowa. To znaczy mamy olbrzymią przewagę w stosunku do różnych innych wydarzeń w historii, kiedy się czeka latami lub dekadami na ujawnienie tego, jakie decyzje, jak rozważane przyczyniły się do wybuchu wojny i tutaj jak gdyby już mamy tą przewagę, że już w mediach, w New York Timesie, w Washington Post były opisane jak gdyby te decyzje i co było mówione przed właśnie atakiem i pierwsze co było powiedziane to, że Iran zablokuje tą cieśninę Hormuz i takie sytuacje będą miały miejsce, jakie mają na miejsce, więc w tym sensie decyzja, która została podjęta, no była zwyczajnie, no cóż, być może złą decyzją, ponieważ stało się dokładnie to, co było przewidywane przez amerykańskie wojsko.
Mówi pan profesor Łukasz Goczek z Katedry Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję panie profesorze.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam.